Pan Bóg włożył w moje serce słowo, którym dzisiaj chciałbym się dzielić, ale zanim przejdę do Bożego Słowa, pozwólcie, że przedstawię pewną historię, prawdziwą historię, która jest jakby taką ilustracją do tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Pod koniec IV wieku w pobliżu Antiochii Syryjskiej w rodzinie pasterskiej urodził się chłopiec imieniem Szymon. Gdy miał 13 lat, jego rodzinę dotknęła tragedia. Wszyscy zmarli. To była liczna rodzina. Został on sam. Rodzina miała dosyć spory majątek. Więc Szymon wszystko spieniężył, a potem został chrześcijaninem i rozdał to wszystko wśród ubogich ludzi. Postanowił wieść życie pustelnika w samotności. I w taki szczególny sposób żył w ascezie i pewnie słyszeliście o Szymonie Słupniku. Kto słyszał? Jest pewna grupa ludzi, osób, które słyszały. Zbudował taki kamienny słup. Na tym słupie położył platformę 4 metry kwadratowe, czyli możemy powiedzieć 2 na 2. Wyobraźcie sobie powierzchnię wielkości jakiejś wersalki rozłożonej. I tam postanowił wieść swoje chrześcijańskie życie. Z czasem ten słup podnosił i u schyłku swego życia doszedł do 18 metrów. 18 metrów to tak jakbyś stanął na pięciopiętrowym bloku i tak sobie patrzył w dół. To wszystko było na takim kamiennym słupie. On tam sobie żył, rzadko kiedy schodził z tego słupa. Spuszczał na linię jakiś tam kosz czy wiaderko, tam mu dostarczano wodę, pewnie nieczystości też w jakiś sposób usuwał. W każdym razie tam żył, modlił się, głosił też kazania od czasu do czasu i w ten sposób przeżył 40 lat, 40 długich lat. Zmarł 28 sierpnia 459 roku. Dla ówczesnych ludzi był wzorem ucznia Jezusa Chrystusa. Dla tamtych ówczesnych ludzi był wzorem do naśladowania. Ta historia prowokuje. Mnie prowokuje. Kiedy po raz kolejny tak w szczegółach zapoznałem się, bo gdzieś tam na studiach słyszałem o tych rzeczach, zadałem sobie pytanie. Czym jest biblijne uczniostwo? Czym jest biblijne uczniostwo? Jakie warunki muszę spełnić, abym mógł być uczniem Jezusa Chrystusa? Czy w ogóle są jakieś warunki do spełnienia? Myślę, że to są tak zwane pytania pierwsze, które powinniśmy sobie, czy powinniśmy stawiać, czy stawiamy sobie w życiu codziennym. Czy są jakieś warunki? Otwórzmy Boże Słowo na Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. Czytamy tak. I powiedział do wszystkich, mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli kto chce pójść za mną, powiedział Pan Jezus, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Krótka wypowiedź. Ale jakże głęboką treść zawiera. Co możemy powiedzieć? Jaką odpowiedź możemy sobie dać? Czy są jakieś warunki uczniostwa? Tak, są. Tak, są. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to słowo, które jest zapisane na początku wersetu. A czytamy, i powiedział do wszystkich. Czasami, kiedy czytam Boże Słowo, sprawdzam, czy Jezus mówi do uczniów, do 12, czy mówi do wszystkich. Czasami coś mówił do 12, ale tutaj mówi do wszystkich, czyli mówi do mnie i kiedy czytałem to słowo, mówił do ciebie. Mówił do wszystkich, do każdego z nas. I potem tą zasadę również możemy zauważyć w następnym fragmencie tego wersetu. Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną. I tutaj również mamy ten element powszechności. Kto chce? Pan Jezus nie powiedział tych, których sobie wybiorę. Kiedy wybierał 12, mówił: pójdź za mną. Ale w tym przypadku chodzi o każdego z nas. Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy być uczniem Jezusa Chrystusa, to w tym fragmencie jest odpowiedź. Jeśli kto chce pójść. Bóg jest gotowy przyjąć cię do swojej szkoły, ale pałeczka jest po twojej stronie. To ja muszę podjąć decyzję, czy chcę być w tej szkole. Jeśli chcę być w tej szkole, muszę spełnić pewne warunki. Jeśli wybieramy się na uczelnię, to nie wystarczy zadzwonić: panie rektorze, będę od października studiował na waszej uczelni, proszę zapisać moje nazwisko. Spróbujcie się tak zapisać na uczelnię. Albo to jest do niczego uczelnia, nikt nie chce tam studiować i wtedy może w taki sposób przyjmują. Ale normalna, prestiżowa uczelnia stawia warunki. I ci, którzy studiowali, wiedzą, jakie warunki to są. Czasami nie do spełnienia. Jezus przedstawił 3 warunki. Tylko 3. Pierwszy powiedział: niechaj zaprze się samego siebie. Drugi powiedział: niechaj bierze swój krzyż codziennie. I trzeci warunek: niechaj mnie naśladuje. 3 podstawowe warunki. Ale znów, kiedy pochylam się nad tym, kiedy zastanawiam się głęboko, co Jezus miał na myśli, mówiąc o tych rzeczach, o tych warunkach, rodzą się w sercu pytanie. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Co ja mam tak naprawdę zrobić? Boże, co to znaczy dla Ciebie, że ja mam się siebie zaprzeć? Po drugie, co to znaczy brać krzyż? Mam sobie zrobić u najlepszego stolarza z cedrowego drewna, żeby był ciężki i z nim chodzić codziennie? Czym jest mój krzyż? I wreszcie, dlaczego ten krzyż mam brać codziennie? I co to znaczy w ogóle, że mam brać go codziennie? Pytania można by mnożyć, ale ograniczę się do tych pytań. A więc przejdźmy do pierwszego pytania. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Możemy budować różne koncepcje, pójść do jakichś mądrych ludzi tego świata, szukać w słownikach, w encyklopediach, ale myślę, że najlepsza odpowiedź jest tutaj. Tu jest odpowiedź na każde pytanie człowieka i na każdy problem człowieka. Kiedyś myślałem, że nie jest tak do końca, ale naprawdę doświadczam tego, że jakikolwiek problem doświadczam w swoim życiu, tutaj jest odpowiedź. Trzeba tylko głęboko szukać. I zwrócimy się do Bożego Słowa z tym pytaniem. I najlepsza definicja, bo jest kilka miejsc, które mówią o tym, czym jest zaprzeć się samego siebie, ale myślę, że najlepsza, najdoskonalsza, najpiękniejsza definicja jest zawarta w Filipian 2, 5, 6, 7 i 8. I pozwólcie, że ją przeczytam. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Śmierci krzyżowej. Jaką postawę zajmował Jezus Chrystus? Pozwolę sobie zwrócić na takie 3 elementy. Po pierwsze, wyparł się samego siebie. Wyparł się samego siebie. Co to oznaczało? To oznaczało, że zrezygnował ze swojej pozycji. Musimy sobie zadać pytanie, na jakiej pozycji, czy w jakiej pozycji był Jezus przed przyjściem na ziemię. Biblia co nieco odkrywa na ten temat. To, co odkrywa, jest niesamowite. Jezus był królem królów. Zasiadał po prawicy Bożej na tronie. Biblia mówi, że przez Niego, dla Niego i ku Niemu wszystko zostało stworzone. Człowiek nie wie, co tak naprawdę zostało stworzone. Mamy niewielki wgląd w to, co zostało stworzone, ale to już nas napawa respektem, podziwem i próbujemy wykorzystać różne prawa, różne zjawiska, które Bóg stworzył. Jesteśmy zadziwieni tym wszystkim. Przez Niego wszystko zostało stworzone. Dla Niego i ku Niemu. To jest niesamowite. I kiedy Ojciec postanowił uratować świat, spojrzał na swojego Syna i zapytał: Synu, czy pójdziesz? Jaka była odpowiedź? Syn powiedział: oto jestem. I drodzy, pozwólcie, że zilustruję. To jest tron Jezusa Chrystusa. To jest Jego tron. I ten tron przez 35 ziemskich lat, około 35 ziemskich lat, był pusty. Na tym tronie była korona chwały naszego Króla. Jezus był na ziemi. I warto sobie zadać pytanie, co to znaczy, że wyparł się samego siebie? Możemy znaleźć różne miejsca, ale bardzo ciekawe miejsce jest zapisane w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Pozwólcie, że przeczytam. 8:3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg. W jaki sposób? Czytamy tak. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Bóg nie tylko przyszedł na ziemię, nie tylko przyjął postać człowieka, ale zamieszkał w grzesznym ciele. Ciało, które ciągnie do grzechu. Ciało, które nie chce poddać się Bogu. On w tym ciele żył. Ale czytamy w innym miejscu Bożego Słowa, że nigdy Jezus nie zgrzeszył. I drodzy, to jest niesamowite. To jakby to zilustrować. Muszę zejść tu niżej. Tu jest ziemia, tu jest niebo. I On jest tutaj, pośród nas. Jednym z nas, można powiedzieć, przyjął postać człowieka. Bóg zamieszka w ludzkim ciele. W takim samym, jak masz ty i ja. Jedyna różnica, że nigdy nie popełnił grzechu. Nigdy nie popełnił grzechu. Niesamowite. Bóg zniżył się, uniżył się do tego stopnia. Wiecie, kiedy myślę nad tym, to mnie porusza. Mówię: Boże, jaką Ty wielką ofiarę złożyłeś. Bo my czasem myślimy, patrzymy tylko na krzyż. Ale zanim nastąpił krzyż, nastąpiło wiele wcześniej różnych zdarzeń, które doprowadziło do krzyża. I bez tych wcześniejszych zdarzeń nie byłoby krzyża. I to jest pierwsza rzecz. Czyli możemy powiedzieć, że Chrystus zszedł z góry ku dołowi. Zszedł z nieba na ziemię. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to Jezus nie przyszedł, aby Mu służono. Uniżył się i był sługą. Nieraz sobie myślę, przecież mógł przyjść w chwale, w majestacie. Miliardy aniołów by od Jerozolimy do Betlejem przy drodze stały, śpiewały Hosanna, żeby ludzie wiedzieli, kto tam się rodzi. Ale sami wiecie, że nawet nie było miejsca w Betlejem, w hotelu czy w jakimś domu. Zastanawiałem się, czy ktoś z was chciałby się urodzić w chlewie, bo ja nie. Ale On się tam urodził. On się tam urodził. I taki był do końca. Pokorny, uniżony, wrażliwy na drugiego człowieka. Kiedy czytamy cztery Ewangelie, widzimy kogoś, kto wydał siebie, aby służyć innym. Nie był skupiony na sobie, ale zawsze był skupiony na Ojcu, na Duchu Świętym i na innych ludziach. Tak jakby go nie było. Ale to jest postawa prawdziwego sługi. I trzecia rzecz, był bezwzględnie posłuszny Ojcu. Kiedy obserwujemy cztery Ewangelie i życie Pana Jezusa, możemy zauważyć, że Jego największym priorytetem było wypełnić wolę Ojca. Do tego stopnia, że powiedział, moim chlebem jest co? Pełnić wolę Ojca. Chleb symbolizuje codzienność, powszechność. Czyli rano budził się i Ojcze, co dzisiaj mamy zrobić? Co dzisiaj mam do wykonania? Jaka jest Twoja wola w moim życiu? I drodzy, czytaliśmy przed chwileczką, że był posłuszny nie przez 2 lata, przez 5 lat, przez 7, do śmierci, do końca. I co jest ciekawe, nie umarł w łóżku w otoczeniu najbliższych. Umarł w najbardziej haniebny sposób, jaki jest możliwy. Umarł na krzyżu. Nikt z nas nie chciałby w ten sposób umierać. Obnażony, wyśmiewany, pełen boleści, wokół pełne nienawiści oczy, zadowolenia, że to już koniec. Nie wyobrażam sobie taką śmierć. Raczej kiedy umieramy, potrzebujemy współczucia, bliskości, wsparcia. Tutaj było zupełnie odwrotnie. I drodzy, to musimy w jakiś sposób odnieść do swojego życia. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To zdanie kryje pewną bardzo ważną zasadę. Tu jest napisane, takiego bądźcie usposobienia względem siebie. Możemy rozumieć, że ja względem drugiego człowieka. Ale w tym fragmencie jest użyte słowo, które mówi ja względem siebie, swojej osoby. Jak ja traktuję siebie, jaką postawę zajmuję wobec siebie, samego. Tu nie chodzi o drugiego człowieka, chodzi jak ja siebie widzę, jakie decyzje podejmuję w życiu, jaką postawę zajmuję. Jezus Chrystus jest tutaj wzorem. Co mamy czynić? A więc pierwsza rzecz, mamy zaprzeć się samego siebie. Tak jak Jezus to zrobił. Ale wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, pomyślałem sobie, ja nie siedzę na tronie. Ja nie mam gdzie już niżej zejść. Jestem człowiekiem, żyję w ciele, które jest ograniczone, w którym jest sarkos, czyli ta zepsuta natura i nie potrafię zejść niżej. To jest wszystko, co mam. Ale Jezus zaprasza nas do pozycji odwrotnej. Cielesność. Każdy z nas się z nią zmaga. Jesteśmy nią ograniczeni. Można powiedzieć, w jakiś sposób związani. Ona próbuje trzymać nas pod kontrolą. I siedzimy sobie na takim tronie własnego egocentryzmu, własnej cielesności. I tak nas spotyka Jezus Chrystus. I kiedy się nawracamy, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, Bóg nas zaprasza do czegoś wyjątkowego. Mówi, pozostaw swój tron, swoją cielesność i zapraszam Ciebie do siebie. I tak Jezus musiał zejść w dół, ale Bóg nas zaprasza, abyśmy weszli w górę, abyśmy zajęli miejsce obok Niego, razem z Nim. Są chrześcijanie, których nie stać na to, aby zrezygnować z własnej cielesności. Do tego stopnia, że pragną wytresować swoją cielesność, aby była chrześcijańska. Ale jej się nie da wytresować. Ona się nie poddaje. Ja próbowałem przez kilka lat. Nic z tego. Wpadłem w depresję. Dlatego musimy porzucić nasz tron. Tron naszego egocentryzmu, naszej cielesności, naszych grzechów naszych nieprawości i skorzystać z zaproszenia, które Bóg skierował do naszego życia. Druga rzecz. Jeśli chcę być uczniem Jezusa Chrystusa, muszę zaprzeć się samego siebie i powiedzieć: Bogdanie, stop. Nie będziemy dalej żyli dla siebie. Będę sługą. Będę służył innym. Moje życie nie będzie życiem opartym tylko o własne ego i zaspokojanie własnego ego. Ale podejmuję decyzję, że będę służył innym. I to innym, to zawsze nam się kojarzy Afryka, tak? Misja. Ale wszystko zaczyna się w domu. Służyć swojej żonie, mężowi, służyć swoim dzieciom, służyć swoim rodzicom, służyć swojemu rodzeństwu, służyć swoim przyjaciołom, służyć kolegom w pracy, służyć sąsiadom. Pole jest ogromne. Ale ja muszę najpierw podjąć decyzję, czy chcę być sługą. Bo służba to jest pewnego rodzaju uniżenie się przed drugim człowiekiem. Staje jakby niżej. Najlepszą ilustracją jest ostatnia wieczerza. Pan Jezus bierze misę i myje wszystkim nogi. I mówi, zadajecie sobie pytanie, co ja zrobiłem. Dałem wam przykład. Ja Pan, umyłem wam nogi. Nie przeszkadzało mu. Wręcz przeciwnie, mówi, tak sobie czyńcie. A więc postawa sługi ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o uczniostwo. I trzecia rzecz, posłuszeństwo Bożemu Słowu. Tutaj jest wielkie pole do działania. Zauważyłem to w swoim życiu, miałem różne okresy i na przykład oczywiście byłem posłuszny Bożemu Słowu w tym, co mi pasowało. Jak coś było okej dla mnie, Panie Boże, jak najbardziej. Ale jak Bóg zaczął mówić do mnie o rzeczach, które mi nie odpowiadały, to się odwracałem plecami. Jezus był posłuszny we wszystkim. Bardzo ważne stwierdzenie. We wszystkim. Biblia powiada, że w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa Chrystusa, jest to bardzo, bardzo ważny element, warunek, który musimy spełnić. To jest również decyzja. Panie Boże, będę żył na miarę poznania tej księgi. Nie będę nic z niej wybierał, ale całą księgę będę traktował na równi i cokolwiek do mnie przemówisz przez tą księgę, będzie wyznaczało moje życie. To jest decyzja. Drugie, Pan Jezus powiedział, że mam brać krzyż swój. Mam brać krzyż. Na przestrzeni wieków w oparciu o Łukasz 9:23 wymyślono wiele praktyk. Jakbyście tak czytali na temat chrześcijańskiej religijności, to po prostu czasami chciałoby się płakać, a czasami po prostu człowiek nie może wytrzymać ze śmiechu, że można coś takiego wymyśleć. Szymon jest jednym z przykładów. Zmarnował życie, zmarnował wiele pieniędzy. Pytanie na co? Moglibyśmy powiedzieć, to są takie starożytne sposoby myślenia. Przepraszam, przed Wielkanocą odpalam swój komputer i nagle zobaczyłem zdjęcia, które mnie zaszokowały, zresztą nie pierwszy raz. Oto na zdjęciach ludzie, którzy na kilka godzin zgodzili się ukrzyżować. Tak, pozwolili sobie przebić ręce, nogi i tam wisieli przez kilka godzin. Kiedy patrzyłem na to zdjęcie, zadałem sobie pytanie, po co? prawdopodobnie albo nie czytali Łukasza 9, a jeśli czytali, to go źle zrozumieli. Myśleli, że jeśli będą przeżywać to samo, co Pan Jezus, to się do Niego zbliżą. 21 wiek. Czasami słyszymy wypowiedź kogoś obłożnie chorego, mówi, to jest mój krzyż. To jest krzyż, który Bóg mi nałożył na moje ramiona i ja go dźwigam. Czy aby? Można by tu mnożyć różne przykłady, różne postawy, które ludzie sobie wymyślają. Czym jest mój krzyż? Czym jest mój krzyż, który mam brać codziennie? I znów z pomocą przychodzi nam Boże Słowo. Proszę, otwórzcie 2 Koryntian, 5 rozdział, 14-15 werset. Czytamy cudowne słowa. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Bardzo ciekawe słowo. Przez wiele lat je omijałem, bo jakoś nie mogłem sobie to przykleić do całości. Ale tutaj apostoł Paweł napisał niesamowitą prawdę. Napisał, że miłość Chrystusowa ogarnia nas, tych, którzy doszli do przekonania. Doszli do jakiegoś przekonania. Do jakiego? Że jeden umarł za wszystkich. I gdy ten jeden umarł, umarli wszyscy. Przez wiele lat miałem z tym problemy. Przecież żyję. Jezus umarł 2000 lat temu. A ja żyję teraz. Racjonalizm. Dzień dobry. Ale duchowe rzeczy nie jesteśmy w stanie ogarnąć za pomocą ludzkiego umysłu, za pomocą matematyki. Bo to jest duchowa rzeczywistość. Na przykład w Królestwie Bożym w niebie nie ma czasu. Nie ma wiele innych ograniczeń, które tu mamy na ziemi. I nasz umysł jest przystosowany i zaczyna analizować, mówić, to jest niemożliwe. Ale apostoł Paweł mówi, że miłość Boża ogarnia tych, którzy przeszli do tego przekonania, czy doszli do tego przekonania, że jeden umarł, a w nim umarli wszyscy. Ja już to kiedyś pokazywałem, jeszcze raz to powtórzę, bo może ktoś tego nie widział, przypomnę. Wyobraźmy sobie, że ta Biblia jest, że Biblia obrazuje Jezusa Chrystusa. To jest Jezus Chrystus. A ta zakładka obrazuje całą ludzkość, kiedykolwiek istniała. Tu na samej górze macie Adama, Ewę i potem miliardy ludzi. Niektórzy uczeni twierdzą, że dotychczas na świecie żyło około 15 do 20 miliardów ludzi. Nie wiemy, ile jeszcze będzie żyło. Kiedy Bóg dał przykazanie człowiekowi, idźcie i rozmnażajcie się, to jest jedyne przykazanie, które człowiek wypełnił chyba w 99%. Idzie nam to dobrze. I dzięki Bogu, przynajmniej jedno przykazanie człowiek nie złamał. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bóg umieszcza w Chrystusie całą ludzkość, wszystkich. I kiedy umieścił wszystkich, Jezus poszedł na krzyż, na wzgórze Golgoty. I tam został ukrzyżowany. I kiedy Jezus umarł, Biblia mówi, umarłeś ty i ja, stara nasza natura. Został ukrzyżowany Adam, który jest w tobie i we mnie. A potem go zdjęto z krzyża, złożono w grobie i trzeciego dnia zmartwychwstał. A wraz z nim ja i ty zmartwychwstaliśmy. List do Efezjan mówi, wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Wiecie, dlaczego Bóg nas prosi, żebyśmy wstali ze swego tronu? Bo dopóki żyjemy w ciele i myślimy cieleśnie, fizycznie, nie jesteśmy w stanie wejść w rzeczywistość duchową. I zawsze umysł nas będzie oszukiwał, mówił, to jest niemożliwe, ja tego nie rozumiem, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego, bo ja tego nie rozumiem. Ale Boża miłość ogarnia tych, którzy doszli do tego przekonania. I wiecie, po wielu latach doszedłem do tego przekonania i to zrewolucjonizowało całe moje chrześcijańskie życie. Wszystko się wywróciło do góry nogami. Coś niecoś z tego za chwileczkę przedstawię. A więc miłość Boża ogarnia tych, którzy doszliśmy do przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Niesamowita prawda. I Biblia nas zachęca do tego, abyśmy dążyli do tego przekonania. To samo nie przyjdzie. Musisz się wgłębić w Boże Słowo. Musisz wołać do Boga tak długo, aż będziesz przekonany. Aż będziesz wiedział, że to dotyczy ciebie, to jest twoją prawdą. Bo może być coś takiego, taki błysk na chwilę. O, ciekawe. Ale wrócisz do domu i o tym znów zapomnisz. A Bóg chce, abyśmy tym żyli każdego dnia. Przekonanie to jest coś stałego. To nie jest chwilowy impuls. A więc podsumujmy to, co dotychczas powiedziałem. Krzyż, który mam brać, mój krzyż, który mam brać, to jest krzyż Chrystusa. Z tym krzyżem mam się utożsamiać. I robimy to co miesiąc. Każdy z nas przyjmuje kielich jako obraz tego, że Jego krew nas usprawiedliwiła. A potem co bierzemy? Chleb. A chleb co obrazuje? Że umarłem i zostałem wzbudzony wraz z Chrystusem. Mówisz, składasz świadectwo o tym za każdym razem, kiedy spożywamy wieczerzę pańską. Był taki okres w moim życiu, się zastanawiałem, czy nie lepiej byłoby ograniczyć tylko do kielicha. Nie rozumiałem, jaki obraz kryje się w chlebie. Chleb i kielich. Wielka tajemnica. Krzyż Jezusa Chrystusa jest skuteczny w takich trzech obszarach twojego i mojego życia. I Biblia o tym mówi jednoznacznie. Pozwólcie, że zanim wejdziemy głębiej, przeczytam Efezjan 2, 1, 2 i trzeci werset. Czytamy tak. Wy, mówi do chrześcijan, umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury kim? Dziećmi gniewu. Niektórzy filozofowie mówią, że wszyscy są dziećmi Boga. Tak, ale są dzieci gniewu i dzieci łaski. My jesteśmy dziećmi, którzy są pod łaską Bożą. Paweł mówi o trzech rzeczach. Po pierwsze mówi o świecie. Mówi tak, chodziliście według modły tego świata. Co to znaczy? Chodzić według modły tego świata. Jest to coś o wiele głębsze niż myślimy. Świat kształtuje sposób myślenia i postępowania u ludzi. I chrześcijanie również ulegają temu. Ja przynajmniej kilka razy dałem się złapać na reklamę. Oglądam, mówię, nie, no to muszę mieć. Pojechałem, kupiłem, przywiozłem do domu, a potem zadałem sobie pytanie, właściwie czy mi to jest potrzebne? Tak? To jest najłagodniejsza forma. Ale moralność, sposób myślenia. Nawet chrześcijanie podważają Biblię. Oczywiście świat to kreuje. A my to powtarzamy i nawet jesteśmy o tym przekonani, że to tak nie do końca jest Boże Słowo. To jest żałosne. Według modły tego świata można żyć według modły tego świata. Ale Paweł mówi jeszcze o czymś więcej. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. A więc mieliśmy świat, mamy szatana i jego zastępy, to jest drugi obszar, o którym Paweł mówi. Jest trzeci obszar, ciało. Już tu wcześniej mówiłem, że są dwa słowa na określenie. Soma i sarkos. Soma to jest to, co widzicie, ale w tym czymś, co widzicie, jest ukryte sarkos. Stara, zepsuta, adamowa natura, która każdej wolnej chwili, jak tylko bym chciał pozwolić, jest gotowa przejąć kontrolę nade mną. I Paweł napisał tak. Żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli zmysłów i ciała, ciała i zmysłów. Ciekawe jest to, że Paweł napisał w czasie przeszłym dokonanym. Napisał, umarliście, chodziliście, żyliśmy, byliśmy. Dlaczego? Dlaczego napisał w czasie przeszłym dokonanym? Przyjrzyjmy się kwestii świata. Galacjan 6,14. Paweł napisał tak. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego, co się stało? Dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Jaką zatem powinienem zająć postawę wobec świata? Pomiędzy mną a światem jest krzyż. Ja jestem martwy dla świata i świat jest martwy dla mnie. Kiedy to sobie uzmysłowimy, przyjmiemy z głębi serca tą prawdę, świat przestanie mieć wpływ na moje życie. Zaczynam kreować w swoim życiu duchową rzeczywistość, duchowe, Boże standardy w swoim życiu. A jeśli nie, no to wiecie, byłem teraz na Mazurach i patrzyłem zaszokowany. Bo wiecie, na co dzień ludzie się ubierają, jest fajnie, ale tam tysiące ludzi i rzadko już można spotkać człowieka bez tatuaży. A niektórzy mają całe koszulki porobione. I siedzę i pytam siebie, po co to? Co to ma wnieść do życia tego człowieka? Ewentualnie, gdybym chciał sobie to zrobić, to po co? Modła tego świata. Modły tego świata. Ale ja umarłem dlatego. Wielu ludzi tam na tych łódkach pije, tak jak dzikie zwierzęta wypuszczone z łańcucha. Nie przyjechali odpocząć, ale przyjechali się wyżyć. I tak obserwuję tych ludzi. Na następny dzień zmęczony, oczy podpuchnięte, niektórzy się tam pobili. Mówię, to są wczasy? To jest odpoczynek? Żona cała nerwowa, dzieci płaczą, bo chłop się upił. Umarłem dlatego. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Jestem wolnym człowiekiem. Świat nie ma na mnie wpływu. W jaki sposób? Przez krzyż Pana Jezusa Chrystusa, dla którego ja umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. Niesamowite. Kolejna rzecz. Szatan. Kolosan 1,13. Który, mowa o Bogu, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Kiedy Bóg mnie przeniósł? Był taki okres, że myślałem, że kiedy się narodziłem na nowo, ale Bóg mnie przeniósł znacznie wcześniej. Kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, wtedy zburzył stary porządek, który zbudował szatan. I stała się zupełnie nowa rzeczywistość. A poprzez narodzenie na nowo stałem się tego uczestnikiem. Ale nie, że to się stało. To się stało długo, długo wcześniej, zanim ja się urodziłem. Kolosan 2:15, w tym samym liście czytamy. I rozbroił. Bóg rozbroił w Chrystusie nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, w Chrystusie, triumf nad nimi. Czy mogą być potężniejsze słowa? Czy mogą być? To jest największy triumf, największe zwycięstwo. Wróg jest pokonany od ponad 2000 lat. Jest pod stopami Jezusa Chrystusa. A pomiędzy stopami a głową co jest? Ciało. Kościół. Krzyż rozwiązał i w tym obszarze problem. I ciało. Galacjan 5:24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Tu nie jest napisane, muszą ukrzyżować. Sprawdzałem w oryginale, nie ma takiego słowa. Tam jest czas przeszły, dokonany. To jest ich udziałem. Kwestia tylko zająć właściwą postawę w wierze wobec swojej cielesności. Wiecie, wielu ludzi ma problemy, nawet psychiczne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie zajęli właściwej postawy wobec swojej starej natury. Biblia mówi w drugim liście do Koryntian, tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie, kim? Co się stało ze starym? Przed chwileczką czytałem. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali. I trzeba to przyjąć do swojego życia. Powiedzieć, nie będę, diable, nie będziemy rozmawiać już o moim starym życiu. Nie będziemy rozmawiać o moich starych nawykach, moich starych grzechach, bo ja dlatego wszystkiego umarłem. Jestem nowym stworzeniem. Ale my wolimy się rozczulać, litować nad sobą, płakać, biadolić, modlić się, pościć, prosić, żeby Pan coś zrobił, ale Bóg wszystko zrobił 2000 lat temu. Naszym zadaniem jest tylko to przyjąć. Naprawdę potraktować to poważnie. I wszystko zaczyna się układać w naszym życiu pod względem duchowym. Zwycięstwo nad każdym z tych trzech obszarów. Jeszcze raz powtórzę. Zwycięstwo nad każdym z tych trzech obszarów jest w krzyżu Syna Bożego. Tutaj. I to zostało dokonane raz na zawsze. I naszym zadaniem jest zacząć ufać Bogu i powiedzieć tak, to jest prawda w moim życiu. Wszystko jest dokonane raz na zawsze. I drodzy, najlepszym przykładem jest apostoł Paweł. Myślę sobie, Pawle, pięknie nauczasz, ale pokaż to swoim życiem. Apostoł Paweł, jak wiecie, był faryzeuszem. Gdybyście go spotkali przed nawróceniem, to był świetnie wyglądający gość, bardzo pobożny, wyniosły, dystyngowany, wykształcony, pewny siebie. W jednym palcu miał cały zakon i byłby w stanie ci wytknąć każde uchybienie. W oczach ówczesnych ludzi, Żydów, był pełen człowiekiem godnym podziwu. I ten człowiek się nawraca. Wiecie, łatwo jest się nawrócić, gdy już jestem na dnie i nie ma już drzwi. I wtedy mówię, Boże, Ty jesteś jedynym ratunkiem. Ale ten człowiek nie widział potrzeby nawrócenia. On zresztą to wyraża w swoich listach. Co do zakonu bez czego? Bez nagany. I ten człowiek się nawraca do Chrystusa. Wiecie, jaką on drogę musiał przebyć? Od sprawiedliwości w zakonie, w samym sobie, do człowieka pełnego pokory, przyjmującego Bożą łaskę. Boże, jestem grzesznikiem, nic nie potrafię. I on to mówi. Siódmy do Rzymian. Nędzny ja człowiek, tak? Odkrył pewne prawdy, że to, co myślał o sobie, to jest nieprawdą. Napisał tak. 2:20 Galacjan. Z Chrystusem jestem. Żyję już, ale żyje we mnie. A obecne moje życie w ciele jest czym? Życiem w wierze w Syna Bożego. Słuchajcie, on dokładnie to, co uczył, robił w swoim życiu. Prawdopodobnie co rano wstawał i to mówił. Boże, jestem ukrzyżowany z Tobą. Już nie ja żyję, wiem, że Ty żyjesz we mnie. I obecne życie moje w ciele je będzie życiem w wierze w Tobie, w Ciebie, Tobie. I dzisiaj pragnę żyć dla Ciebie, nie dla siebie. Paweł utożsamiał się z krzyżem Chrystusa. Kiedy pisał, że bierze krzyż swój codziennie, Pan Jezus, on to doskonale rozumiał. Że to nie był jego na prędce sklecony jakiś krzyż, może jakiś problemów czy czegokolwiek, ale na to hasło rozumiał jedno. Krzyż Chrystusa. Krzyż Syna Bożego. Dlaczego Jezus nakazuje nam brać krzyż codziennie? W niedzielę? Może od jakiegoś święta? Może na jakieś szczególne okazje? Wtedy staramy się dobrze wyglądać. Ale Pan Jezus mówi codziennie. Dlaczego codziennie? Słowo codziennie sugeruje systematyczność. O, od czasu do czasu w powiewie dobrych uczuć, Panie Boże, chcę żyć dla Ciebie, ale kiedy przychodzą problemy, przeciwności, ten krzyż, Panie, jest trudny. Może w przyszłym tygodniu znów pogadamy, ale Bóg mówi codziennie. Codziennie. Dzisiaj. Jutro. Pojutrze. I tak dalej, i tak dalej. I druga rzecz. Codziennie oznacza też każdego dnia, kiedy się dzień zaczyna. Czy ma sens brać krzyż wieczorem? Źle ci się będzie spało. Kiedy powinniśmy wziąć krzyż? Rano, kiedy wstaniesz. To nie musi być półgodzinna modlitwa, ale to może być chwila. Przed śniadaniem, kiedy dziękujesz Bogu za tą kromkę chleba, którą jesz. Mówisz, Boże, i dzisiaj, tak jak wczoraj, jak przedwczoraj, jak tydzień temu, biorę krzyż. Umarłem dla świata. Umarłem dla szatana. Umarłem dla swojego ciała. Kiedy umarłem? Kiedy Ty umarłeś. I zostałem wzbudzony do nowego życia i dzisiaj żyję dla Ciebie. Ile mi to zajęło? Pół minuty? Ale to jest potężne wyznanie. Jeśli czynimy to z wiarą, z ufnością, to wyznaczy kierunek Twojego i mojego życia każdego dnia. On będzie inny. Bo jest krzyż. I na koniec muszę postawić pytanie. Czy jest możliwe bycie uczniem Chrystusa bez spełnienia warunków zapisanych w Ewangelii Łukasza, który czytaliśmy na początku? Ktoś tam powiedział, że nie. Prawidłowa odpowiedź. Nie mam nagrody, ale prawidłowa odpowiedź. Drodzy, nie można mylić nowonarodzenia z uczniostwem. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy pokutujemy, czyli odwracamy się od starego życia i przychodzimy do Jezusa prosząc, aby nas zbawił, dzieje się wielki cud. Największy cud, jaki możesz przeżyć na tej ziemi. Rodzisz się na nowo, z Ducha Bożego. Nie może być nic większego i piękniejszego. Ale nie można postawić znaku równości pomiędzy tym a uczniostwem. To jest tak, jakby dziecko się urodziło w Twoim domu i już myślisz, no teraz się uczy, rozwija. Oczywiście ono się uczy, ale osiąga wiek 7 lat, mówi tata szkoła, bo tam nie ma zabawek, tam coś każą, ja nie chcę do szkoły. I wtedy zachęcamy, tak, na różne sposoby, aby dziecko jednak pokochało szkołę. To jest decyzja. Narodzenie na nowo nie równa się uczniostwo. Uczniostwo przychodzi później. Dlatego apostoł Paweł mówi, jesteście niemowlętami. Niemowlę tak naprawdę wie, gdzie jest cycek i kiedy jest mokra pielucha i nic więcej. Ale kiedy przejdzie przez ten okres, zaczyna się uczyć. Zaczyna oglądać swoje rączki, zaczyna oglądać rzeczywistość, zaczyna poznawać swoją mamę, tatę. Zaczyna się coś dziać w jego życiu. Musimy podjąć decyzję, że chcę być uczniem Jezusa. I druga rzecz, musimy spełnić warunki, abyśmy do tej szkoły zostali przyjęci. Jakie są skutki zlekceważenia tych warunków? Czy są jakieś? Może to taki jest taki dodatek do chrześcijaństwa, uczniostwo. Może nie warto sobie zawracać tym głowy? Drodzy, zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, ile przeniesiemy z tej przemiany, która dokonuje się w naszym życiu. Powiem inaczej. Z tej przemiany, którą pozwolimy, aby dokonała się w naszym życiu. Ale może to ma ogromne znaczenie, kiedy znajdziesz się w niebie. I z kontekstu Biblii odnoszę wrażenie, że tak. Że to nie jest zmarnowana praca, żebym się dobrze czuł, żeby Pan Bóg na mnie patrzył miłym okiem. To jest coś ważnego, kluczowego, być uczniem Jezusa Chrystusa. Szymon słupnik źle rozumiał. Budował sobie słup, na którym realizował swoje chrześcijaństwo. I my również możemy zrobić podobnie. A to podobne dzieje się wtedy, kiedy nie rozumiemy Bożej woli. A Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niechaj zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój codziennie i naśladuje mnie. Drodzy, tym słowem chciałbym nas zachęcić, jeśli nie dołączyłeś do szkoły Chrystusa jako uczeń, abyś to zrobił dzisiaj. Co prawda nie jest 1 września, ale możemy to zrobić i powiedzieć, o Panie, oto jestem. Ale kiedy myślisz o uczniostwie, to weź pod uwagę warunki. Że to nie jest tak, że bierze się co popadnie. Musimy spełnić warunki. Stańmy przed Panem, aby wejrzeć w siebie, a również aby zawołać do Niego, bo On jest dobrym i łaskawym Bogiem, jest cudownym nauczycielem i pragnie nas przemieniać. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci, że nie tylko nas zrodziłeś jako dzieci Boże, ale pragniesz widzieć nas jako pilnych uczniów, tych, którzy się poddają Twojej przemianie i którzy coraz głębiej wchodzą w duchową rzeczywistość, aby być zwycięzcą na tej ziemi. Błogosław każdą moją siostrę, mojego brata i proszę, ucz nas każdego dnia, mów do nas, objawiaj nam prawdy Bożego Słowa, abyśmy byli dobrymi uczniami. A we wszystkim niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Amen.